wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie jeszcze raz. Chwała Panu Jezusowi. Wyobraźcie sobie, że na przykład Piotr, który tu siedzi z przodu, został moim szefem w pracy. Tak to wyobraźmy sobie. Zatrudniłem się, przychodzę do firmy i Piotr jest moim szefem. Jest prezesem, dyrektorem, zatrudnił mnie, płaci mi wypłatę. Dzięki. Mam nadzieję, że mi dasz podwyżkę. I codziennie, kiedy go mijam w przejściu, mówię: Piotrze, jesteś szefem. Piotrze, jesteś najlepszym szefem, jakiego mam. No ale któregoś dnia Piotr podchodzi i mówi: słuchaj, chciałbym, żebyś zrobił to i to. A ja mówię: no chyba żartujesz, Piotrze. Ja to tak w sercu myślę, że jesteś dobrym szefem. Wyobraźmy sobie, że nazywamy Jezusa królem. I wyobraźmy sobie, że dzisiaj śpiewaliśmy pieśń Jesteś królem. I kiedy spotykamy Jezusa, mówimy mu: jesteś królem, jesteś szefem, jesteś dla mnie ważny. Ale kiedy odkrywamy, że Bóg czegoś od nas chce, to mówimy: wiesz, jesteś takim królem w moim sercu tylko. Ja tak sercem tylko mówię. Wiara jest moją prywatną, osobistą sprawą i nie będziesz mi się tu, Panie Jezu, wtrącał w piątki, wtorki, środy czy jakieś tam inne dni tygodnia w moje życie. Jesteś królem. A więc zajmij się królewskimi rzeczami, a nie mną. Czy tak się rozmawia z królem? Kiedyś mówiłem tutaj na tym miejscu i wiem, że teraz się powtarzam, że co by było, gdyby kogoś powołano do armii, do wojska, a on by mówił do swojego kaprala, czy tam do sierżanta: jesteś najlepszym sierżantem, jakiego mam. Naprawdę super sierżant jesteśmy. Ułożyliśmy z żołnierzami piosenkę na twoją cześć. Ale kiedy sierżant czy kapral przyszedłby i powiedziałby: chcę, żebyście pomyli samochód czy czołg, chcę, żebyście zrobili to czy to, i poszedłby i wróciłby 4 godziny później, a żołnierze powiedzieliby: kochany sierżancie, ułożyliśmy na twoją cześć jeszcze 2 piosenki. Co prawda nie pomyliśmy tego, co kazałeś, i rozkazu nie wykonaliśmy, ale wiesz, my tak w sercu to cię w sumie szanujemy. Chyba sobie nawet w szafce, w szatni i przy szufladce, przy koi powiesimy twoje zdjęcia. Myślimy nawet, czy nie wprowadzić projektu, żebyśmy twoją fotografię nosili na łańcuchu na szyi, żeby wszyscy wiedzieli, że ty jesteś naszym sierżantem. Myślę, że ten sierżant by się zdenerwował i powiedziałby: wiecie co? Wyróbcie to, co ja do was mówię. Jezus kiedyś powiedział coś takiego: nie obnoście się ze swoją pobożnością, ale powiedział: niech ludzie widzą wasze dobre uczynki i chwalą Ojca, który jest w niebie. Czyli obnoście się z tym, że robicie dobrze to, co ja wam nakazałem, żebyście robili, ale nie obnoście się z pobożnością. Ja zauważyłem, że nasza natura, mamy naturalną cechę obnosić się z pobożnością. Mówić ludziom: jestem wierzący, i wskazywać na nasze symbole, tajemnice, nabożeństwa. Natomiast mamy dużo większy problem przestrzegać tego, co mówi ten, którego nazywamy królem. A to jest niezwykły król, bo przygotował dla każdego z nas miejsce. Pamiętam, parę lat temu byłem na wyprawie misyjnej do Meksyku i z grupą misjonarzy wjechaliśmy troszeczkę tak odrobinkę w głąb kraju i odwiedzaliśmy chrześcijański dom dziecka. Taki sierociniec dla sierot, dla dzieci pozbieranych z ulicy, dla dzieci, którym wszystko w życiu zabrano. Zabrano dzieciństwo, zabrano radość, i kilku ludzi, którzy kochają Boga, postanowiło w posłuszeństwie zmienić to. Kilku z Meksyku, kilku ze Stanów Zjednoczonych, misjonarek, otwarli ten dom dziecka. Kiedy byliśmy tam, te maluchy, wiecie, ich tam chyba było z 200, ja nie wiem, trudno policzyć, bo one się tak szybko ruszają. Ale najbardziej to, co mnie poruszyło, to opowieść jednej z tych misjonarek, czy właściwie to, co nam wyjaśniła, bo pastor, z którym byliśmy, jeden z małych chłopców powiedział mu, że ma krzesło. On mówi, co masz? On mówi, krzesło mam. Jakie krzesło? No przy stole mam krzesło, nie wiem, czy ty wiesz, ty też masz takie krzesło. Ten tak przez chwilę patrzy na niego i mówi, o czym ty mówisz, o jakim krześle? I wtedy ta dziewczyna podeszła do nas i mówi, słuchajcie, tutaj od jakiegoś czasu jest piosenka numer jeden, którą dzieci śpiewają przed jedzeniem i przy wieczornej modlitwie. I to jest piosenka dla dzieci, która mówi, on przygotował dla mnie krzesełko przy stole. I kiedy przywieźliśmy tą pieśń do domu dziecka, to kiedy zaśpiewaliśmy ją pierwszy raz, rozpoczęła się wielka dyskusja. Dzieci zaczęły dyskutować, bardzo, bardzo przejęte. Okazało się, że dopóki mówili tym dzieciom o niebie, o aniołach, o tym, że tam Pan Bóg coś ma dla nich, no to te dzieci słuchały, jak to dzieci, kto pracuje na szkółce, wie, bardzo fajnie, ale kiedy te dzieci dowiedziały się, że mają w niebie stół, a przy tym stole swoje krzesełko, to się okazało przebojem, słuchajcie. To było coś, co było ich potrzebą. One nigdy nie miały swojego miejsca przy stole. I my dorośli byśmy nigdy na to nie zwrócili uwagę, bo my przyzwyczailiśmy się do przenośni. To się tak mówi. To się tak mówi Królestwo Boże. To się tak mówi Pan Bóg. Ale wiele w tym jest przenośni. Natomiast te dzieci wzięły to tak, jak to jest. I chwyciły się tego. I kiedy ten człowiek wszedł, wiecie, dorosły, zadowolony z siebie Amerykanin, ten mały Meksykanin do niego mówi, a ja mam krzesło. I ten nagle złapał się, mówi, ja teraz rozumiem, co on do mnie mówił, że ma krzesło. On myślał, najpierw myślałem, że mój hiszpański jest nie taki. Potem myślał, on o jakimś krześle mówi. Mam moje krzesełko przy stole. Tytuł pieśni był, mam moje miejsce przy stole dokładnie. I dziecięcym językiem opowiadała prawdę, którą naucza nas Pan, że jest miejsce przy stole, którego nie można zlekceważyć, które zostało przygotowane dla nas. Miejsce przy stole, które nie jest wynikiem tego, że coś dla nas zrobił człowiek, ale wynikiem tego, co dla mnie zrobił Bóg. Chcę się tego uczyć, chcę się w to wgłębiać. Chciałem wam dzisiaj przejść z wami pewien fragment Słowa Bożego. Pamiętajcie, każdy fragment Słowa Bożego przychodzimy w pewnym celu. Ja tu przyszedłem i chcę stąd dzisiaj wyjść. Chcę wyjść jako lepszy mąż dla mojej żony. Jako lepszy tata dla moich dzieci. Jako lepszy przyjaciel dla moich przyjaciół. Jako człowiek, który dziś znowu jeszcze trochę więcej zrozumiał, że Bóg ma plan dla mojego życia i chcę według tego planu chodzić. Jeżeli macie ze sobą swoje Biblię, to je otwórzcie. Jeśli nie macie ze sobą swoich Biblii, to mnie posłuchajcie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytajmy od pierwszego wersetu, znaną wam, większość z was wręcz na pamięć zna tą historię. Czytaliście ją prawdopodobnie setki razy. Chciałbym dzisiaj krótko na tej historii właśnie się skupić. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król. A wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego. Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj? Nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ciekawa historia. Mocna. W tej historii Pan objawia siebie jako głównego bohatera i przyczynę tej przypowieści. To jest przypowieść. Podobieństwo właściwie, przepraszam, nie przypowieść. To jest podobieństwo. Kiedy Bóg mówi podobieństwo, kiedy Biblia nam podaje podobieństwo, to oznacza, że to jest najlepszy sposób, w jaki Bóg może wytłumaczyć nam, jak coś wygląda, żebyśmy mogli to zrozumieć. To jest tak, jak czasami my sobie coś tłumaczymy i ktoś się ciebie pyta, ty, jak wygląda coś, a my mówię, no wiesz co, no podobne do tego czy tamtego. Używamy porównań, podobieństw, żeby ktoś lepiej zrozumiał. Bóg postanawia użyć podobieństwo o uczcie weselnej, używane przez całą Biblię wielokrotnie, aby coś nam wytłumaczyć. Wiecie, w tamtych czasach ta przypowieść przemawiała do ludzi. Oni się na tym znali. W czwartek tutaj dzieliłem się studium Psalmu 23 i mówiłem, kiedy w tamtych czasach Dawid to pisał, to mówiliśmy, Dawid wiedział, co pisze. Dawid nie był kimś, o kim, król Dawid, nie był kimś, o kim można powiedzieć, że tak właściwie to nie wiedział nic. Tak jak ja musiał przeczytać sobie trochę w książkach o owcach. Ale wiecie, moja wiedza książkowa po konfrontacji tutaj z tymi z was, bo tu mamy takich paru prawdziwych górali u nas w zborze, co mają prawdziwe owce, więc ja się bałem trochę w czwartek. Myślę, głupot naopowiadam, podejdzie hodowca i powie, człowieku, co ty gadasz? Z owcami tak nie jest. Ale uspokoiło się we mnie, bo potem po nabożeństwie bracia mówią, no właśnie tak z nimi jest. No ja powiedziałem, wiecie, to nie jest moja mądrość, to książkowa mądrość była. Ale Dawid wiedział, co pisze, bo on to robił. To był król, ale był też wcześniej pasterz. Tutaj, kiedy Jezus mówi, ludzie wiedzą, o czym mówi. Uczty na wschodzie, uczty tam w Izraelu, to była taka rzecz, którą każdy widział, każdy wiele razy był, na różnym poziomie, w zależności od stanu majątkowego. Ale kiedy ja mówię wesele, to tak samo to do nas mówi. Chyba nie ma na tej sali kogoś, kto nigdy nie był na weselu. Każdy z nas był na weselu. No chyba, że ktoś ma mniej niż roczek. To może jeszcze nie był. Na różnych weselach byliśmy. Byliśmy na weselach, które przeszły do miłych wspomnień i mniej miłych, różne są, ale Bóg używa wesela, bo wie, że my wiemy, o co chodzi. Jest to zrozumiała. I nauka tej przypowieści zawiera się w tym, że pokazuje nam autorytet Boga i Jego słowa. Posłuchajcie uważnie. Autorytet Boga i Jego słowa. Naszą reakcję na to, co Bóg na to mówi. Bóg dał nam słowo. Mam słowo Boże. Na to jakoś muszę zareagować. Mogę to czytać, albo mogę tego nie czytać. Mogę to czytać i pozostać obojętnym. Mogę to czytać i uczynić czymś najważniejszym w moim domu, co staramy się z żoną czynić. A mogę to przeczytać i powiedzieć, nie dla mnie. Jakąś reakcję. Bóg pokazuje na autorytet, Jego słowo, naszą reakcję na to. Każda reakcja na coś ma swoje konsekwencje. I dotyczą te konsekwencje każdego w tej przypowieści i w życiu. Mamy tutaj jakby, ona się dzieli na takie trzy części, to podobieństwo, przepraszam, ciągle mówię przypowieść, to podobieństwo dzieli się na takie trzy części. Wersety od 1 do 7 pokazują nam zaproszenie i odrzucenie zaproszenia. Czyli król zaprasza, przyjaciele, znajomi odrzucają to. Wersety od 8 do 10 pokazują nam, w jaki sposób wtedy król zapełnia salę, a wersety od 11 do 14 pokazują nam człowieka, który wszedł, ale nie ma odpowiedniej szaty. I każda z tych trzech części zawiera wielką duchową prawdę dla twojej jakości życia, dla twojego duchowego życia. Bez względu na to, czy jesteś świadomie biblijnie wierzącym człowiekiem. Rok? 3 dni? Wczoraj postanowiłeś, że zaczniesz czytać? Czy 40 lat czytasz Słowo Boże? Jest tam dla nas lekcja. Zaczyna się to tak, a Jezus odpowiadając, na co Jezus odpowiadał? Jeżeli otworzycie Ewangelię Mateusza i spojrzycie w 22 rozdział, zobaczycie, że tam jest wcześniej przypowieść o ojcu, a potem o właścicielu winnicy. Jezus na coś tutaj odpowiada. Trwa dialog. z ludźmi religijnymi, z ludźmi stojącymi obok, trwa coś bardzo czynnego się dzieje. Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w tych w podobieństwach tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Wcześniej widzieliśmy go jako ojca. Był ojcem dwóch synów. Potem Jezus powiedział następną przypowieść. Widzieliśmy go jako właściciela winnicy, którego syn zostaje zabity. Niesamowite jest to, co Jezus opowiadał w drodze na krzyż. Mówił w drodze na krzyż rzeczy, które dopiero miały się wydarzyć. Dla tamtych ludzi nie mogli za bardzo jeszcze tego połączyć z rzeczywistością. My mamy perspektywę czasu i widzimy dziś to lepiej. Teraz natomiast przedstawia Ojca jako króla i królewskiego syna. Mówi o sobie. I każdą z tych osób dla nas jest. Jest dla nas ojcem, jest dla nas właścicielem, by mógł powiedzieć. Chociaż to może jest złe słowo, nam się słowo właściciel kojarzy bardziej z kimś, kto ma psa. Ale Bóg, powiem to inaczej, wszystko co mamy, nasze siły, zdrowie i to co nas otacza jest Bożą własnością. Teraz lepiej brzmi. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Niektórzy z was znają ten werset. Jest każdą dla nas, z tych osób Bóg, ale teraz o królu mówi. I teraz mówi, jest królestwo podobne i widzimy to podobieństwo co najmniej w dwóch miejscach, które potrafimy zrozumieć. Uczta weselna i bycie wyróżnionym gościem. Uczta weselna. Królestwo niebios podobne jest do wesela. Przypominacie sobie swoje wesela? Różne te wesela są. Na moim weselu, wtedy jeszcze się zamawiało takiego faceta z kamerą wideo, nie wiem, czy pamiętacie te czasy. No bo były czasy, że nie było w ogóle kamer wideo. Ale ja akurat miałem wesele w tym czasie, jak się zamawiało gościa z kamerą wideo. Przyjeżdżał facet z kamerą, trochę mniejszą od mojego Fiata. Wkładał do niej kasetę i filmował. I był dla nas kimś niesamowitym. Wiecie, kamery można było dotknąć. Nie każdy miał wtedy kamerę. Płaciło mu się za każdą minutę filmu. I pamiętam, jak do mnie powiedział, wie pan, do mnie mówi, schowałem sobie kopię z pańskiego wesela. Ja mówię, z mojego wesela? No chciałbym spytać, czy mógłbym sobie zostawić kopię. Ja mówię, pewnie, że pan może. Mógłby, wiecie, nic nie powiedzieć. Tak on to nagrywał i robił. A ja mówię, ale czemu akurat z mojego? On mówi, wie pan, z reguły na większości wesel, kiedy się rozpoczynają, to wszyscy są bardzo uśmiechnięci. Kiedy trwa pierwsza część, to wszyscy są bardzo pobożni. A kiedy trwa czwarta, piąta, szósta część, to ja muszę uciekać z kamerą i dobrze, że jestem duży, bo parę razy bym dostał. Ponieważ w zależności tego, co się leje na weselu. A u pana na weselu nie musiałem ani raz się bać. Taka była nasza decyzja, moja i Gosi, że właśnie takie to wesele będzie. Ale są różne wesela. Te wesela były piękne. I to nie chodzi o to, że to było dawno albo dziś. Są różne. Ale wesele potrafimy zrozumieć. Królestwo Boże podobne jest do wesela. Podobne jest do wesela, więc wiecie, czasami obraz ludzi, którzy mają Królestwo Boże, jak na przykład zobaczylibyście w telewizji, oglądalibyście film, to jak przedstawiają niebo? Niebo to jest takie miejsce, gdzie na chmurkach w białych szatach latają zniewieściali faceci z harfami. Miejsce, do którego każdy człowiek z pasją nie chciałby iść. Miejsce, do którego człowiek, który ma jakieś większe marzenia i wierzy w miłość, nie chciałby się nigdy znaleźć. Ale Jezus mówi, nie, to jest podobne do wesela, do radości, do czegoś niesamowitego, do wspaniałej zapowiedzi tego, co dopiero będzie, do radości patrzenia na siebie, uśmiechania się. Do radości wielkiego oczekiwania. I to nie jest nowy pomysł. Stary Testament też o tym mówi. Izajasz, kiedy prorokuje w proroctwach mesjańskich, opowiada o uczcie, o obiedzie, które przygotuje Pan. Uczta dla wszystkich ludów i jest szansa dla każdego. Izajasz mówi, że Pan zastępu wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystawnych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. Dwukrotnie, powtarza, opowiada. Taką ucztę dla was chcę przygotować. To macie w Izajasza, 25 rozdział, 6 werset. Wielka uczta. Teraz wracamy do czasów Jezusa. Służba Jezusa zaczęła się od ślubu, wesele w Kanie Galilejskiej. I kończy się ślubem, weselem baranka. Zaczyna się jego służba ślubem, jakby kończy się, zamyka wszystko to, co Jezus zrobił, również wesele baranka. Księga Objawienia mówi, weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego, co? Przygotowała się. Oblubienica, czy inaczej naszymi współczesnymi słowami, panna młoda jest gotowa. Wiemy, że ona tutaj w tej historii, jej symbolem, jest symbolem Kościoła. Opowieść mamy potem o marnotrawnym synu. Kiedy marnotrawny syn się odnalazł, to ojciec też zrobił wielką ucztę. Bóg jest Bogiem, który ucztuje, który się cieszy. Taką wielką ucztę, że prawie jak wesele wyglądała. A więc Jezus wprowadza nas w coś, gdzie znamy, gdzie rozumiemy. Zaczyna się od wesela i kończy weselem to, co czyni. I Jezus mówi, takie jest Królestwo Boże, ale zobaczcie, co się teraz dzieje. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Kluczowe słowa trzeciego wersetu to jest wezwali i nie chcieli. Posłał sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Królestwo Boże to zaproszenie od Ojca na wielkie wesele. Zaproszenie na ucztę, które ma dla Boga wielkie znaczenie. Zaproszenie o uczcie, o której wiemy. Teraz co to znaczy słowo zaproszenie? Zaproszenie to nie jest przywitanie. Zaproszenie mówi, kiedy mamy przyjść. Dopiero jak przyjdziemy, to się z kimś przywitamy. Zaproszenie uprzedza nas, kiedy i gdzie coś się stanie. To jest zaproszenie. Jeżeli dzisiaj powiem do kogoś z was, albo ktoś z was powie, słuchaj, zapraszam cię na obiad, to nie znaczy, że to się tu teraz zacznie dziać, ale to mnie uprzedza, że ustaliliśmy czas, że się spotkamy i zjemy obiad. Posłał swe sługi, aby wezwali tych, którzy już co, już byli zaproszeni. Słudzy nie poszli roznosić zaproszenie, poszli wezwać tych, co już wiedzieli, że są zaproszeni. Co tu jeszcze z tego możemy wywnioskować? Zaproszenie na ucztę oznacza, że jest wolny wstęp. Jeżeli mam zaproszenie i ktoś z was mi przynosi zaproszenie napisane albo słowne i mówi zapraszam ciebie na obiad, to ostatnią rzeczą, jaką się spytam, a ile to będzie kosztować? No bo jak mnie zapraszasz, no to zakładam, że to nie będzie kosztować. Tak przynajmniej normalne zaproszenie wygląda. A więc jest wolny wstęp, nic nie płacisz. Wiemy, że nasze zbawienie jest darem, jesteśmy zbawieni z łaski. Sola gratia. Jesteśmy zbawieni z łaski. Gdy idziemy na wesele, jemy za darmo coś, co ktoś przygotował za ciężko wydane pieniądze. Robiliście kiedyś wesele? Jest różnica w byciu gościem na weselu, a tym, co robi wesele. Ktoś mówił, że jak się wydaje swoje dziecko, to jakby człowiek miał pożar w chałupie. Tyle kosztuje, ale gość, dla gości nie kosztuje nic. No przynajmniej tych, wiadomo, że tam jakiś dziadek, babcia, jakiś tata z drugiej strony coś dołożą, ale ogólnie dla gości, ja mówię o takim czystym gościu, nic nie kosztuje. Gdy idziemy na wesele, jest za darmo, chociaż ktoś za to drogo zapłacił. I tak jest zbawieniem. Zobaczcie, zbawienie dla każdego z was jest za darmo. Nikt z was nie może za zbawienie zapłacić. Ale ktoś za nie drogo zapłacił. Bo z jednej strony z łaski zbawieni jesteście. Jest to Boży dar. A dar oznacza, że jest darmo. Ale z drugiej strony jest taki werset. Drogoście bowiem kupieni. Bo to jest dla nas dar. Ale Bóg za bardzo dużo zapłacił, żebyś zechciał zwrócić uwagę na to, co zrobił dla ciebie Jezus. Nie ma na tej sali ani jednego człowieka, który mógłby Bogu powiedzieć, a mnie nie interesuje, coś ty dla mnie zrobił. Tyś mnie nic nie zrobił. Bóg mówi, są zaproszeni, coś zostało przygotowane i musimy na to zareagować. Gdy Bóg zaprasza, to nie zmusza nikogo. Gdyby nie zaproszenie króla, Boga, który tu król reprezentuje, nikt nie mógłby wejść, bo nie stać by go było na taką ucztę. Na królewską ucztę nikogo nie stać, ale jeśli król zaprasza, to jest co innego. I Bóg zaprasza, ale nikogo nie zmusza. Zaproszenie można przyjąć albo można odrzucić, ale kiedy się zaproszenie przyjmie i słudzy przyjdą powiedzieć, że już wszystko gotowe, to powinno się przyjść. Samo słowo wesele. Z czym się wam kojarzy słowo wesele? Słuchajcie się, wesele, czyli ja się weselę. Ty się weselisz. Jak się razem weselimy, to jest czas wesela. Wesele się kojarzy z czymś wesołym, nie z czymś smutnym. Królestwo Boże to radość, to wesele Boże, to Boże odpocznienie, szczęście. I tak Bóg chce się z człowiekiem weselić. Ludziom Bóg się kojarzy z jakimś starym, chorym na depresję dziadkiem, który chce ich zarazić swoim smutkiem. Taki mają obraz Boga. A Bóg mówi, ja się chcę z wami weselić. Ewangelia to nie jest smutna nowina, to jest dobra nowina. Ewangelię nie głosi się, przybliżyło się piekło, ale przybliżyło się Królestwo Niebios. Bóg mówi, mam dla was dobrą nowinę, można żyć inaczej. Bóg mówi, są dwie drogi w twoim życiu, możesz sobie wybrać jedną. Jest droga twojej mądrości, twojej pychy, twoich decyzji, tego jak ty sobie uważasz, że chcesz żyć. I jest droga, którą pragnę z całego serca iść, droga Bożych decyzji, Bożych poglądów, Bożego chodzenia. Wesele. Weselcie się, mówiło objawienie. Dla wielu ludzi to jest szok. Wiecie, ja zauważyłem, że Apokalipsa według świętego Jana, czy Księga Objawienia, ma dwie różne reakcje u ludzi. Ludzi, którzy czytają Biblię i studiują Biblię, zaczynają mówić, objawienie Jana, czy Apokalipsa świętego Jana, to jest księga pełna obietnic, pełna radości, pełna posilenia, pełna zachęty. Ludzie, którzy nie znają słowa i nigdy się nie zastanowili, co Bóg chce powiedzieć, boją się tej księgi, mówią Apokalipsa, tam tylko dym, śmierć, koniec świata, strach w ogóle czytać. Dwie różne rzeczy widzimy. To coś jak w wiadomościach dzisiejszych. Jak włączam rosyjski kanał telewizji, to widzę jedne wiadomości. Włączam nasz, widzę inne wiadomości z dwóch różnych światów. Dwa zupełnie odmienne poglądy. Ci mówią tak, ci mówią tak. I tak też tutaj są dwa różne światy i ty jesteś pomiędzy dwoma światami. Jesteś pomiędzy tym, co możesz wybrać i chodzić z Bogiem, albo tym, co świat ci nałoży. I dlatego mamy inne poglądy na temat małżeństwa, inne poglądy na temat życia, uczciwości. Nawet inaczej rozwiązujemy błędy, inaczej pewne rzeczy robimy. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi. Pamiętajcie, nic nas nie czyni lepszymi. Nazwa naszego kościoła, denominacja nasza, to nas nie czyni lepszymi. Lepszymi nas czyni nasz wybór, że chcemy się uczyć od Jezusa. Nasz Kościół nikogo nie zbawi. Nasz Kościół nie zbawi nawet jednej osoby. Jezus zbawia ludzi. Nasz Kościół może być Kościołem, gdzie się mówi prawdę, albo gdzie się ludziom prawdę nie mówi. Kościół, który wskazuje ludziom na Jezusa, mówi prawdę. Kościół, który wskazuje na siebie, oszukuje ludzi. Gdy głosimy Ewangelię, to nie zapominajmy właśnie, że przy wszystkim, czym jest Ewangelia, jest zaproszeniem na wesele. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Bóg mówi, że ma dla nas dobrą nowinę, a nam się to ciągle myli z religią. To jest Bóg mówi, ja chcę, żebyś przyszedł, żebyś z pasją zaczął żyć, żebyś potem był ze mną całą wieczność. A my mówimy, ja wiem, co to jest. On chce, żebym w każdą niedzielę siedział 2 godziny w kościele. Bóg mówi, nie, to nie jest mój plan. Poczytaj, to nie jest mój plan. To jest tak, jak ktoś z was zaprosiłby mnie na kawę, ja bym powiedział, nie idę do ciebie na kawę, bo ja wiem, co to jest. Ty przez 2 godziny będziesz chciał ze mną siedzieć i nic nie mówić. A ty powiesz, to jest nieprawda, dzieci to przyszło do głowy. Właśnie dlatego cię zapraszam, bo cię kocham, bo chcę, żebyśmy mieli relacje. Słudzy idą. Bóg ma dobrą nowinę. Jest gotowe to, na co byli zaproszeni ludzie. A więc posyła sługi. Słudzy reprezentują, jedni mówią aniołów, inni mówią ewangelistów, ale idą i wielu gości odmawia. Król Bóg miał ich w planie, bo król reprezentuje tu Boga w tej podobieństwie. Miał ich w planie, znał ich adres, byli zaproszeni, ale postanawiają, że jednak nie idą. Byli zaproszeni, ale teraz odmówili. To jest, odrzucają coś, co wiedzą, że jest dobre. I tak czyni człowiek, który wie, że Ewangelia mogłaby zmienić jego życie. Ale ma swój plan. Tak czyni człowiek, który wie, że Bóg ma wspaniały plan, ale nie myśli, że lepszy niż jego. Byli zaproszeni, ale odmówili i odrzucają. Poddani króla. Tak sobie pomyślałem o tej podobieństwie tak z boku. Może trudno w taki sposób studiować podobieństwa, ale ja tak lubię życiowo spojrzeć. Myślę, że wszyscy ci znajomi króla, którzy chodzili gdzieś tam po ulicach, obnosili się z tym, że znają króla. Mówili ludziom, że znają króla. Wiesz, kim ja jestem? Jestem znajomym króla. Ale kiedy przyszedł czas, by królowi królewskie posłuszeństwo okazać, nie potrafili, a król potrafi być łaskawy. Wiecie, pamiętam, kiedyś słyszałem taką historię o jednym z największych królów, jacy panowali na tym świecie, władcy, który wielu królów miał pod sobą, Aleksander Wielki. I jeden z takich ludzi przyszedł do niego, jeden z jakichś dowódców, takich pomniejszych panów, i poprosił go o 2 wozy złota, ponieważ chciał zreformować tą strefę, nad którą było jego panowanie, a podlegał Aleksandrowi. I nie wchodząc w szczegóły, to co mi się podobało w tej historii, bo nie tyle lekcja historii to miałaby być, a lekcja trochę praktycznego życia, to wiecie co, Aleksander dał mu te 2 wozy złota? I doradcy Aleksandra, jako że to byli Grecy, więc dyskutowali, mówili do Aleksandra, czemuś ty mu dał tak 2 wozy złota? Taką lekką ręką po prostu wziął i dostał. I podoba mi się, co Aleksander odpowiedział. Mówił do mnie jak do króla. Więc ja odpowiedziałem jak król. Podobało mi się to. Mówił do mnie jak do króla. Facet znał sposób. Nie mówił do Aleksandra jak do byle kogo. Mówił do niego jak do króla. I został po królewsku potraktowany. Tutaj mamy smutną sytuację. Wielu z nich pewnie się chwaliło, że znają króla. Ale wydaje im się, że nieposłuszeństwo nie jest problemem. Nie dociera do nich, że serce króla ma plan, że serce króla ich chce. I przenieśmy to na nasze życie. Chcę ci powiedzieć, jesteś zaproszony. Każdy z was, kto tu siedzicie, jesteś zaproszony, ja i ty, żeby swoje życie poprowadzić z Jezusem. Nie żeby poprowadzić religijnie. Nie żeby zacząć mieć minę, gębę jak chory koń, chodzić w wrogości do ludzi i mówić tylko ludziom, co robią źle i patrzeć, kogo można na czymś złym przyłapać. To nie jest Królestwo Boże. Nazwijcie to jak chcecie, ale to nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Jest zaproszenie do radości, do poznawania władcy, do dzielenia się z Jego stołu, do naśladowania Go, do ubierania się tak, jak On chce, do bycia tym, kim On chce. Byli zaproszeni, ale odrzucają i wydaje mi się, że nieposłuszeństwo nie jest problemem. Kiedy Bóg mówi w Starym Testamencie, że nieposłuszeństwo jest tym samym, co wróżbiarstwo albo co czary, to jest to samo, mówi Bóg. Wiecie, że tak jest napisane w Biblii. Ale do króla jakby nie dociera. Wiecie, dziwny ten król. I Bóg jest dziwnym Bogiem. Ci mu wyraźnie pokazują, co myślą o jego zaproszeniu i że go lekceważą, ale do niego w ogóle to nie dociera. Zauważyliście? On w ogóle tego nie zauważa. W ogóle się nie gniewa nawet. Tylko co robi? 4 werset, co nam mówi? Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje, bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na wesele. Do niego nie dociera. Tu nie masz żadnego wyroku. Tu nie masz żadnego gniewu. Tu jest to, co my nazywamy, wiecie jak dzisiaj? Czas łaski. Pomiędzy 3 i 4 wersetem jest czas łaski. Pomiędzy 3 i 4 wersetem jest czas łaski. To jest czas, w którym żyjecie dzisiaj. Czas, kiedy Ewangelia jest głoszona. Czas, kiedy zdrowym rozumem spokojnie możesz zdecydować, kogo w swoim życiu chce naśladować. Znowu posłał inne sługi. Z żadnego gniewu, żadnego wyroku jest łaskawe powtórzenie zaproszenia. Jakby tam ci nie dosłyszeli. Jakby co najmniej król myślał, że oni chyba nie usłyszeli, co ja mówię. Z powrotem posyła tych sług. Wiecie co, idźcie tam. Powiedzcie im, że ja jednak chcę, żeby przyszli. Posyła kolejne sługi, ale tym razem już nie zapraszają tylko, ale podkreślają jeszcze i mówią, ile to przygotowań było, żeby to było. I to właśnie tak wygląda Ewangelia. Często ludziom mówimy, idź za Jezusem, Bóg cię kocha. No to jest dla ludzi za mało. I często się wtedy powtarza, słuchaj, Bóg cię kocha. I Bóg tak bardzo ukochał ciebie, tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zaginął, ale miał życie wieczne, mówi Ewangelia Jana 3:16. Tak Bóg umiłował świat. Bóg coś zrobił. Bóg cię wzywa. To nie jest przenośnia. Poszli, czyli dwa razy szli cudzy. I zobaczcie teraz na historię religii, historię Izraela, historię Kościoła. Przyszli prorocy i Jan Chrzciciel, ale wybrani nie zamierzali słuchać. Zarówno proroków pozabijali, jak i Jana Chrzciciela zamordowali. Dwukrotnie Bóg kierował zaproszenie. Przyszedł Mesjasz. Można by powiedzieć, przyszli prorocy razem z Janem Chrzcicielem jako pierwsza fala zaproszenia, a potem Mesjasz przyszedł. Syn Boży przyszedł, ale jednych i drugich znieważali i zabijali zarówno proroków, jak i Jezusa i Jego uczniów. Większość apostołów zginęła śmiercią męczeńską. Tylko apostoł Jan po wielu latach więzienia umarł ze starości. Większość proroków również nie miała twego życia. Wiemy, że Jeremiasz przesiedział w więzieniach. Izajasz został żywcem przecięty na pół piłą. Nie mieli łatwego życia. Jaka jest reakcja tych, do których przyszli drugi raz z zaproszeniem? Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, a drugi do swojego handlu. Kluczowe słowo 5 wersetu, ale oni, nie dbając o to. Nie dbam o to. Nie interesuje mnie w ogóle, co Bóg mówi. Nie dbam o to. To jest to, co mówi ich postępowanie. Czasem przychodzi, by zbadać swoje życie. To kim jesteś? Mówiłem to już dzisiaj. Jest wynikiem twoich decyzji. Wiele rzeczy, którymi dzisiaj jesteś, gdzie jesteś, jak jesteś, co robisz, co myślisz, jest wynikiem decyzji, które podjąłeś wcześniej. Gdybym kiedyś przed laty podjął inne decyzje, byłbym w innym miejscu, innym człowiekiem. Dzisiaj jest czas, kiedy Bóg mówi, że wie, co jest dla ciebie dobre. Po raz kolejny być może Duch Święty puka do twojego serca i mówi, mam lepszy sposób na życie niż twój. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu. Nie dbają o to i odchodzą. Do rzeczy niekoniecznie złych, ale nie dla nich. Bo stały się ważniejsze niż król. Kiedy coś w naszym życiu staje się ważniejsze niż Bóg, to znaczy, że mamy duży problem. Ich wymówka jest strasznie słaba. Wiecie, tak sobie po ludzku siedziałem nad tym wczoraj rano, kiedy czytałem Biblię i myślałem. Nie zwróciłem na to uwagi. Oni powiedzieli, że idą do swojej roli i do swojego handlu. Wiecie, wesele raczej się nie zaczyna wcześnie rano. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, słuchaj, przyjechałbyś do nas, ślub ma córka, zaczynamy 6:30 rano. Nie słyszałem, że słyszeliście o takim ślubie? Nikt mi nie mówił, słuchaj, zaczynamy wesele, tak myślę, 4:00 będzie nabożeństwo, a koło 7:00 powinno być już wesele. Nie, ona jest po południu, przy zmierzchu. Kiedy świat wokół ciemnieje, nadchodzi wieczór, wszystko ucicha, a oni poszli, pisze, do swojej roli i na handel. Ciekawe, kto siedzi na polu wieczorem, albo kto handluje wieczorem. I po prostu zaczynam widzieć, że to jest zwykła wymówka. Zapada wieczór, na roli się już nie pracuje, handel się zamyka. Wiecie, co ci ludzie mi przypominają? Ludzie, którzy dzisiaj mówią, ja nie mam czasu na Boga. Tak naprawdę mają, ale nie chcą mieć. Problemem nie jest to, co robimy, ale to, że niektóre rzeczy postawiliśmy wyżej niż to, co ma dla nas Bóg. Nasza nadmierna aktywność, właśnie praca, rola, budowa może, biznes, staje się pretekstem, który oszukuje nas, że możemy bez żadnych konsekwencji dla naszego życia odrzucać Ewangelię. Możemy, jakiś czas da się żyć bez Boga. Bez Boga da się wiele rzeczy zrobić, nie wiem, czy wiecie. Wielu ludzi żyje bez Boga i jakoś żyją. Jakiś czas można. Bóg nie jest potrzebny do teraźniejszości. Bóg jest potrzebny, żeby żyć szczęśliwie i wejść w wieczność. I ludzie myślą tą kategorią, czy Bóg mi potrzebny, czy nie. I decydują, że nie. Bóg nas nie powołał do nabożeństw. Największym oszustwem, w jakie uwierzyło chrześcijaństwo w XXI wieku, jest to, że należy pilnować różnych tego, czy prawidłowo nauczamy, czy wszystko w porządku, to należy robić. Nie zrozumcie mnie źle. Przestaniemy pilnować, to zaczniemy nauczać, że Jezus był Marsjaninem. Pewnie, że nie. To należy pilnować. Ale jednym z największych oszustw XXI wieku w Kościele jest, że uwierzyliśmy, że Pan Bóg nas powołał, żeby wysiedzieć na nabożeństwie w każdą niedzielę, a niczego nie zmieniać na tym świecie. Ja chcę, żeby ludzie, którzy patrzą na mnie, widzieli, że moje życie się zmieniło. Chcę być świadectwem. Chcę, żeby ludzie, którzy ocierają się o mnie, których coś sprowadza, czuli, że jeżeli są w biedzie, to moje serce chce im pomóc. Czuli, że jeżeli są smutni, żeby czuli, że jak są smutni, to ja mam radość, którą mogę się podzielić. Chcę być człowiekiem pasji, wizji. Nie chcę się oszukać. Siedzenie co niedzielę na nabożeństwie nie jest wolą Bożą dla życia żadnego człowieka. Nabożeństwa są po to, schodzimy się tu po to, aby się posilić, aby się podzielić słowem. Dzisiaj ja, innym razem ktoś inny z kaznodziejów, z mówców, z wykładowców podzieli się, możemy przyjąć, uczyć się. Ale tak naprawdę chrześcijaństwo ma zmieniać to, co jest za tym oknem, a nie to, co jest tu. My tu nie przychodzimy po to, żeby z czasem zużyć te krzesła i powiedzieć, wiecie co, zużyliśmy po 20 latach te krzesła. Wspaniały moment w naszym kościele nastał. Wymienimy krzesła. To nie jest powołanie dla nas. Ja bym chciał, żeby nam brakło krzeseł, ale dlatego, że to, co mówimy, ma sens dla ludzi. Bóg nie powołał nas do nabożeństw. Bóg powołał nas do życia. Pokusa bardzo lubi ubierać cudze szaty i przebiera się za potrzebę. I to jest to, co się dzieje w życiu tych ludzi. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście. Pokusa, to, co nas kusi, to, co nas zwodzi, lubi się przebrać za kogoś, kim nie jest i udawać potrzebę. A ludzie tym żyją. Ale ci to jeszcze nic. W szóstym wersecie są pozostali. Pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Goście reprezentują dwie kategorie obrażania Boga, króla. Obojętność albo wrogość. To są dwie rzeczy, które obrażają Boga życiem wielu ludzi. Jedna i druga jest zniewagą dla Boga i tego, co zrobił Jezus na Golgocie. 2000 lat temu Pan Jezus, Syn Boży, wziął na swoje ramiona ciężki krzyż i wyniósł go na wzgórze, zwane wzgórzem trupiej czaszki albo Golgotą, i został do tego krzyża przybity jako baranek Boży. Baranek Boży mówimy dlatego, że z tego, co nauczano w Starym Testamencie, był całkowicie bez grzechu, ale wziął nasze grzechy na siebie. Powiedział: wszystkie twoje grzechy, twoje kłamstwa i moje kłamstwa, każdego z nas, bez wyjątku, nasze oszustwa, cudzołóstwa, krętactwa, gniew, wszystko, co nazywa się grzechem, a grzech to jest coś, co sprawia, że przestajemy iść w kierunku Boga. To jest definicja grzechu. Chybić celu, nie trafić do Bożego celu. Wszystko to wziął na siebie. I umarł na Golgocie. I można wobec tego być albo obojętnym, albo wrogim. Kiedy ja się z ludźmi dzielę, często mnie spotyka albo wrogość, albo obojętność. I to ciekawe. Jestem uważny, nie narzucam nikomu mojej religii. Można o mnie powiedzieć, znacie mnie, że nie jestem raczej religijną osobą w ogóle. Ja się wręcz brzydzę religią, ona mnie odpycha. Religia zamordowała więcej ludzi w historii niż cokolwiek. Religia wzbudza spory. Wierzę w żywe chrześcijaństwo. Wierzę, że Jezus zmazał każdy mój grzech, że mogę poprosić, aby przyszedł do mojego życia. Wierzę, że Duch Święty może mnie prowadzić. Wierzę, że Boga interesuje każda dziedzina mojego życia. I nie chcę go ani obrażać, ani być obojętny. Piąty, szósty werset pokazują nam dwa rodzaje. Obojętność albo wrogość. Jedni i drudzy podzielą na koniec właściwie ten sam wyrok. Ale ci są dziwni. Schwycili posłańców, uwięzili, znieważyli i zamordowali. A to już jest zdrada. Nie wszyscy, zwróćcie uwagę, mordowali. Ci z piątego wersetu nie mordowali. Ale byli obojętni przy swoich zajęciach. Jedni i drudzy znieważyli króla. Czy to nie jest obraz czegoś, co znamy? Wiecie, jest dzisiaj na świecie tyle kościołów, tyle denominacji. Wiele z nich może przetrwać tylko z jednego powodu, że sieją nienawiść do wszystkiego, co jest inne niż oni. Gdyby tego przestali, to 3 lata i ich nie ma. Ale kościoły, które na świecie rosną, które zmieniają świat, takie kościoły jak ten, który wam prezentowałem w styczniu na Nowy Rok, pamiętacie? Kościół, który założył ośrodek dla matki z dzieckiem. Ośrodek dla pijaków, dla byłych narkomanów, dla byłych więźniów. Kościół wielotysięczny. Nie kościół z zadowolonych z siebie religijnych obłudników, ale kościół, który zmienia świat wokół, wyciąga rękę do ludzi, którzy potrzebują. Nie brzydzi się, że się ludziom w życiu czasami coś nie udało, bo nie każdemu w życiu wyszło, nie każdy ma tak jak my. To są kościoły, które zmieniają świat. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Bóg powołuje, żeby w nas zmieniło się coś, co zmieni świat na zewnątrz. Ale ci tego nie chcą. I wtedy pisze po raz pierwszy, że król się rozgniewał i wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, miasto spalił. Król Bóg ogniewa się za obrazę syna i jego majestatu. On wysłał zaproszenie. Bóg zawsze był chętny. Wiecie, co mnie porusza w Starym Testamencie? Kiedy patrzę w Starym Testamencie, jak Bóg z taką radością, prawie dziecięcą naiwnością mówi: ja będę waszym Bogiem, a wy bądźcie moim ludem. Wiele razy zaprasza, planuje, mówi będzie, ale ludzie mówią: nie, momencik, czekaj. My mamy swoje plany. On wysłał zaproszenie. Bóg zawsze zachęcał, żeby do Niego przyjść. Jakby marzył, mówił: bądźcie moim ludem, ja będę waszym Bogiem, ja chcę, żebym On był Bogiem w moim domu, w moim życiu, w życiu moim, mojej żony, moich dzieci. Bóg ma plan i ja chcę ten plan mieć w moim życiu. Wiecie, cieszę się, że mogę żyć błogosławionym życiem w Bożym planie. Ale wtedy król się rozgniewał i posłał armię. Posłał armię. I Biblia nam pokazuje wiele takich momentów i w życiu Izraela, i w życiu Kościoła, w Dziejach Apostolskich. W czasach Izraela posłał Asyrię. I o Asyrii sam Bóg mówił w Izajaszu, że jest laską mojego gniewu, rózgą mojej zawziętości. Posłał Babilon, ale ciągle patrzył na swoich, jak się będą zachowywać. W 70 roku stało się coś, co jeszcze 30-40 lat wcześniej, około 40 lat wcześniej nikt nie przypuszczał. W Ewangelii Łukasza w 19 wersecie, 41 werset, Jezus płacze nad Jerozolimą. Rozpłakał się, mówi: chciałem was zgromadzić, przyszedłem do was, ale wy nie chcecie. Nie chcecie po prostu. A w 70 roku armia pod dowództwem Tytusa otoczy Jerozolimę i zrówna z ziemią świątynię i miasto. 40 lat po tym, jak Jezus powie, że biada się zbliża dla nich, bo odrzucili wszystko, co Bóg dla nich miał. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego miejsca, które również ta przypowieść ma. Miejsca, które jeżeli wszystko, co dziś powiedziałem, zapomnicie, chciałbym, byście pamiętali, że to podobieństwo, oprócz wesela, oprócz wszystkiego, co w nim widzimy, chce nas jeszcze jednej rzeczy nauczyć, że Bóg każdego z nas traktuje indywidualnie. Każdy z zaproszonych może podjąć osobistą decyzję. To nie jest kwestia bycia narodem wybranym. Coś wam powiem, nie istnieje naród wybrany w takim sensie, że kiedy się jest tym narodem, to bez względu na to, co się zrobiło z Jezusem, i tak się jest zbawionym. Takiego narodu wybranego nie ma. Nie istnieje taki naród chrześcijański, którego prezydent, czy premier, czy król ochrzciłby się i cały naród idzie do nieba, bez względu na to, co zrobił. U Boga nie ma żadnej hurtowni, ani dla Izraela, ani dla Kościoła. Czyli krótko mówiąc, dla całego Jego ludu nie ma żadnej hurtowni. Każdy z was musi podjąć osobistą decyzję. Bez względu na to, czy jest Żydem, Grekiem, Czechem, Polakiem, Niemcem czy Ruskim. Musi podjąć decyzję. Każdy z zaproszonych, i to jest to, co nas uczy jeszcze ta historia, wtedy rzeczy swoim sługom. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Jak mogli być godni, jeśli odrzucają, znieważają i mordują królewskie sługi? Co to w ogóle znaczy być godnym? Godnym to znaczy nadawać się do tego, co ktoś przygotował. Godnym jest od słowa, że coś się godzi do czegoś albo się nie godzi do czegoś. To jest godny. Godny to nie jest to, że my mamy nos do góry i czujemy, że mamy wielki honor i dlatego jesteśmy godni. Godni to jest, czy się nadajemy. Bóg mówi, oni się nie nadawali. Ja ich zaprosiłem, a oni mi pomordowali sługi i poszli na swoje rzeczy. Gdzie znaleźć godnym? Co czyni kogoś godnym? Godnym czyni cię to, czy chcesz być do tego przeznaczony, czy nie chcesz. I wtedy mówi król, idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. To jest dla mnie szok. To ci dopiero wesele. Na takim, żeście nie byli jeszcze. I takie się zbliża. Wiecie, to co nieraz mówimy w towarzystwie, przy stole, przy rozmowach o niebie i piekle, to jest ta wielka prawda, że i w niebie, i w piekle będą trzy rodzaje zaskoczonych, nie? Pierwsi zaskoczeni to jak zobaczymy, kto tam jest, a kogo tam nie ma. Znaczy, jak zobaczymy, kto tam jest. Drudzy to jak zobaczymy, kogo nie ma. A trzeci to, że my tam jesteśmy. I to dotyczy i nieba, i piekła. W piekle dokładnie takie samo zaskoczenie. Się znajdą w piekle o pierwsze jedno zaskoczenie. Ty, kto tu jest? No tu pół naszej konferencji chrześcijańskiej widzę. Drugie, ty, tu kogo nie ma? Gdzie są ci wszyscy? Gdzie te prostytutki, pijacy? Ci biedni ludzie, którymi gardziłem całe życie. Gdzie oni są? Gdyby mógł wtedy ktoś odpowiedzieć, to ja ci powiem, gdzie oni są. Przyjęli Jezusa. I pomimo, że byli pijakami, prostytutkami, że zmarnowali większość swojego życia na grzech, to w końcu mówiliśmy wyraźnie, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Jest to Boży dar, jak nauczył apostoł Paweł. Idźcie na rozstajne drogi, mówi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. I to jest zaskoczenie. To by było wesele. Wyobraźcie sobie takie wesele zrobić swojej córce albo synowi. Ale u Boga to nie jest wszystko takie ludzkie, takie niedokończone. Zaczyna powstawać inna lista gości, bez szlachty i bez ważniaków. I taka jest lista Boża dzisiaj. Na Bożej liście gości do Królestwa Bożego są ci, których często omijamy, którymi gardzimy. Coś wam powiem, na tej liście są rozwódki, o których wielu z nas plotkuje. Na tej liście są pijacy, którzy w posikanych spodniach leżą po rowach. Na tej liście jest tata, którego dzieci nigdy nie widziały trzeźwym. Ale przyjdzie dzień. Jeśli nie ty, ktoś inny mu powie Ewangelię. I jak tata moich znajomych, nigdy nie zapomnę, wrócił do domu. Pierwszy raz w życiu dzieci zobaczyły ojca o 4 po południu w domu. Usiadł przy stole w kuchni i się rozpłakał. Maluchy powychodziły z dziur, bo pierwszy raz zobaczyły, że ojciec trzeźwy wrócił. Że nie trzeba będzie dziś w stodole u sąsiada spać. Nie trzeba będzie do sąsiadki pani Marysi uciekać. Co jest grane z tatą? A tata siedzi przy stole i płacze. Moja znajoma mówi, podeszliśmy do taty, a on płacze. Myśmy nigdy nie widzieli, żeby tata płakał. Mama się go pyta, co ci się stało? On mówi, dzisiaj w pracy przyjąłem Jezusa. Jezus jest moim Panem. Już mnie nie zobaczysz pijanego. Chcę ci dzisiaj coś powiedzieć. Wczoraj mi widziałaś ostatni raz pijanego. Ktoś tym człowiekiem mnie wzgardził. I widziałem ich kilku w życiu. Ktoś miał odwagę zaryzykować, że dostanie w nos albo że mu spluną. Kiedy pracowałem jako kapelan więzienny w więzieniu, nauczyłem się, że wcale nie jestem taki sprawiedliwy, pobożny, jak mi się wydawało. Nauczyłem się, że Bóg nie waży grzechów na wadze, ale Bóg patrzy na Golgotę, na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Nauczyłem się, że lepiej żebym spuścił z tonu i żebym uważał, bo Bóg szanuje tych, których my uważamy za nic. Bóg szanuje grzesznika, którego my omijamy. I wielu z was jest tutaj dlatego, że tak się dzieje. Bo jeśli nie ty, to twoi ojcowie albo dziadkowie byli grzesznikami, nad którymi Jezus się pochylił. I czas, żeby każdy z nas zrozumiał, kim jesteśmy i kim jesteśmy w Jezusie. Idźcie na rozstajne drogi. Zaczyna powstawać nowa lista gości i ta lista dzisiaj powstaje. Boży plan nie zostanie odwołany tylko z tego powodu, że religijni ludzie odrzucili królewskie zaproszenie. Nie zostanie Boży plan odwołany z tego powodu, że judaizm uznał, że wie wszystko. Że chrześcijaństwo uznało, że zjadło wszystkie mądrości. Ciągle będą ludzie, którzy wezmą Stary i Nowy Testament, wezmą całość. Zobaczą Syna Bożego. Zobaczą, kim naprawdę jest wielki Bóg. I oni będą na tej liście. Każdy odpowie za siebie. To jest najważniejsze, co chciałem dziś powiedzieć. Nigdy żaden Kościół nie będzie odpowiadał masowo. Nigdy nie będzie hurtowych, masowych sądów. jakiejś grupy wyznaniowej. Na rozstajnych drogach dzisiaj. Zobaczcie na te nazwy. Idźcie przeto na rozstajne drogi. Nie podoba wam się, jak to jest tu powiedziane? Idźcie na rozstajne drogi. Co to są rozstajne drogi? Rozstaje też, dzielą się te drogi. Gubią się w tysiące małych ścieżek. Dzisiaj w życiu na tysiącach małych ścieżek. W twojej i w mojej rodzinie mamy bliskich nam ludzi całkowicie pogubionych, którzy ostatnią rzeczą, jaką potrzebują, jest nasza religijność. Potrzebują naszej pomocy. Potrzebują zobaczyć, że są dla nas ważni. Potrzebują zobaczyć, że my widzimy w nich ludzi. Potrzebują zobaczyć, że nie ma w nas nic, żadnej pychy z tego, kim jesteśmy. Bo to, co mam na sobie, moja szata, nawet ona nie jest moja, jest darem. I tutaj jest mowa o szacie, która jest darem. Zaraz wam to pokażę. Służy ci wyszli na rozstajne drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. Dobrzy i źli zostają zaproszeni. Zbawienie jest zgłoszone dla wszystkich bez względu na kolor skóry, rasę, pochodzenie, wykształcenie. Jezus tak naprawdę wie, co mówi. I w tamtych czasach, i w naszych czasach ta przypowieść ma jeszcze drugie przesłanie. Nie wiem, czy wiecie, w tamtych czasach czytałem jednego pisarza żydowskiego, który pisał, że wiele synagog popełniło błąd i przestali wpuszczać osoby, które były chore, ułomne. Chociaż wielu mądrych rabinów mówiło, że nie powinni tego robić. Wiele kościołów popełniło błąd i przestali wpuszczać śmierdzących, brudnych ludzi. Przestali wpuszczać grzeszników. Z kościoła zamienili się w klub. Jezus mówi, że tak nie może być. Grzesznicy nie byle mile widziani, a dla nich to jest. I to, co powstało dla nich, stało się nie dla nich. Wiecie, co to przypomina? Wyobraźcie sobie coś takiego, posłuchajcie. Wyobrażacie sobie szpital, który nagle ogłasza, że od dzisiaj, żeby można było leżeć w tym szpitalu, trzeba przynieść zaświadczenie o zdrowiu. Co za szpital? Wyobrażasz sobie taki szpital? Idziesz do lekarza, on mówi, proszę zaświadczenie o zdrowiu. Ty mu dajesz, że chorowałeś para, a to pan się nie nadaje. Tylko zdrowych przyjmujemy w naszym szpitalu i dlatego mamy tu fajnie, proszę pana. U nas jest zupełnie fajnie, żadnych problemów w ogóle u nas nie ma. Jesteśmy jedynym prawdziwym szpitalem w okolicy. Proszę pana, szpital w innym mieście jest do kitu, tam są sami chorzy. Tam śmierdzi, tam krzyczą. Tam trzeba sprzątać, zmieniać ludziom pieluchy. A u nas, proszę pana, jak się pan położy, jaki spokój, jaka świeżość. Bo nasz szpital jest tylko szpitalem dla zdrowych. A teraz sobie zamieńcie słowo szpital na słowo kościół. Czy wtedy będziemy tym, co chce Bóg? I tak się ta nasza historia powoli zbliża do końca. Oto ludzie dla kościoła Jezusa, tam gdzie nie doszła religia, doszedł kościół. Wielu w kościele nie jest mile widzianych. Ale Bóg mówi, że są mile widziani dla Niego. I kiedy wszedł król, oni już siedzieli przy stołami. I na tym się kończy nasza przypowieść i ostatnia lekcja z dzisiejszej przypowieści. Wszedł król, siedzą przy stołach. Stało się tak, jak powiedział. Nazbierali z ulicy, kogo się dało. Zgadza się? Siedzą przy stołach. Wchodzi król. Jak się to odbywało, kiedy kiedyś wchodził król? Jak ktoś z was oglądał filmy historyczne, to wie, że król wchodził na ucztę zawsze ostatni. Zawsze ostatni. Kiedy król wchodził, goście zaczynali już tańczyć, śpiewać, grała muzyka, ale kiedy król wchodził, to wszystko nagle ucichało. Nastawała kompletna cisza. Muzycy się zatrzymywali, tancerze, goście przestawali jeść. Była cisza, aż król szedł między stołami i wchodził. I tak też się tutaj dzieje. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, idzie między stołami i patrzy, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I to jest ten jeden moment, który może dla nas być trochę niezrozumiały. No bo wiemy, moment. Przecież kazał iść na ulicę, tak czy nie? Pozbierać ludzi z ulicy. A więc jak on oczekuje, że każdy będzie miał ubranie? To jest to jedno miejsce, którego nie rozumiemy, ponieważ troszkę nie rozumiemy tamtych czasów. Kiedy dochodzimy do tego wersetu 11 i widzimy człowieka nieodzianego w szatę weselną, po pierwsze, tutaj Jezus przywraca nas do tego, co mówiłem już wcześniej, że jest najważniejsze, do relacji jednostki. Bóg i ty, a nie Bóg i masa. Bóg patrzy na każdego, to jest pierwsza lekcja. do osobistej relacji naszego życia wobec Boga. To przypomina nam, że niebo nie jest hurtem. Wszedł król, wszystko umilkło. To przypomina nam wydarzenia z księgi Sofoniasza. W księdze Sofoniasza powoli zaczynamy odkrywać, o co chodzi. Milczcie przed obliczem wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana, bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. A w dzień ofiary Pana tak się stanie. Ukarzę książęta i synów królewskich i wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski. Czyli niezgodny w tym wypadku w księdze Sofoniasza z religią Izraela. Niezgodny z tym, jak oni by to zrobili. Pan ma wymagania wobec gości, ale tu chcę, żebyście wiedzieli. Bóg nie tylko wymaga, ale Bóg zabezpiecza. Szata, którą mieli w tamtych czasach ludzie w czasie uczty u bogatego króla, pochodziła od króla. I dokładnie tak jest z szatą sprawiedliwości, którą przyodziewa Jezus. Najlepsi komentatorzy i tłumacze tradycji Izraela mówią, że król wyznaczał i zmieniał czasem ubiór gości, nakazywał i zaopatrywał. Nikt nie musiał krzyczeć, nie mam się w co ubrać. Wiecie, że tak czasami się nawet w domach zdarza w niedzielę? Ja wiadomo, że nie u was, nie. Ale są takie domy, że w niedzielę to jest... Ja kiedyś myślałem, że to jest cytat z Biblii. Ty nie mam się w co ubrać. Otwarłam jedną szafę, drugą szafę, trzecią i czwartą. Nie mam się w co normalnie ubrać. W tamtych czasach król to zaopatrywał. Nie było tego problemu. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie dusza moja z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie z płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada swój zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. W tamtych czasach starodawni królowie i władcy zaopatrywali w szaty. Oni byli bogaczami. Oni narzucali styl w swoim królestwie. Widać ten zwyczaj nie tylko w religii Izraela, ale w innych religiach tamtych czasów. Na przykład w Starym Testamencie, w II Królewskiej, jeśli będziecie patrzeć na kult Baala, który uprawiał Jehu, to również ten zwyczaj zobaczycie. Jest tam napisane, Jehu nakazał więc, obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala i oni obwołali. Potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli tedy do świątyni Baala i wypełniła się świątynia Baala po brzegi. Następnie, słuchajcie teraz, kazał przełożonemu szatni, wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala. I wydał im szaty. Druga Królewska, 10 rozdział, 21, 22 werset. To są zwyczaje tamtych czasów. Szatę zapewnia król. I dokładnie teraz zaczynamy mieć sens, dlaczego mówimy, że Jezus przyodziewa nas szatą sprawiedliwości, bo to nie nasza sprawiedliwość. Wiecie, moja sprawiedliwość tyle warta, że dobrze, że mi paczek do więzienia nie musicie posyłać. Tyle ta moja sprawiedliwość warta. On nas przykrywa. Mocno przemawia też objawienie Jana. Weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior i tak dalej. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, znamy to. Chcę już kończyć, trochę długo dziś mówię. Ja zawsze za długo mówię, nie tylko dziś. Zatem tak myślę, że jeśli kiedyś wylecę ze stanowiska kaznodziei, to za to, że za długo gadam. Kim jest człowiek, którego ujrzał król? Co Jezus tutaj do nas mówi? Myślę, że jest jednym z dwóch rodzajów ludzi. Albo próbujących zarobić na zbawienie, nie przez to, co daje król, ale przez to, czym on się przed królem może popisać. I chce się bogato ubrać na ucztę króla? Może nawet wyglądać lepiej niż inni, lepiej niż król? A prawda jest taka, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, mówi Pan Jezus. Czy ja znam pełno ludzi, co mówią Pan Jezus i Panie, Panie, Panie. I niektórzy, którzy nie klną, to zamiast przeklinać, używają nadaremne, mówią, u nas w Polsce to na przykład Jezus Maria. Niektórzy myślą, że Jezus Maria to jest w ogóle jedno imię już. Że to jest jedno słowo, są dwa. Jeszcze mówią Jezus Maria i Święty Józefie. Ale Jezus mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie. I nie da się tego przeskoczyć robieniem na Bogu wrażenia. Jest jedna ważna prawda, którą musicie zrozumieć. Pan Bóg nie ma sympatyków. Bóg nie ma sympatyków. Bóg ma dzieci, Bóg ma uczniów. Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg ma tylko dzieci. Właśnie dlatego dzisiaj wielu ludzi myśli, że Bóg jest starym dziadkiem, ponieważ nie są dziećmi Bożymi, a wnukami Pana Boga. To ich dziadkowie byli kiedyś wierzący. Oni nie są. I mówi do niego król: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ten oniemiał jest napisany. Przyjacielu, jakżeś tu wszedł? Jezus tak nazywał Judasza, jak go Judasz zdradzał. Pamiętacie? Też się zwrócił do Jezusa. Przyjacielu, pocałunkiem swoim wydajesz. Jego wygląd pokazuje, że nie należy do grupy. Że nie należy, ale uznał, że należy, że może być. I król go pyta, co ty tu robisz tak? Zwróćcie uwagę, że król go się pyta, król stoi i go pyta. Nie wyraje od razu wyroku, nie mówi, won mi to stęd, ty nie jesteś z naszych. On mu zadaje pytanie, przyjacielu. Jest czas, żeby odpowiedzieć, ale tu jest napisane jeszcze jedno słowo, ale on co? On nie miał. Król mu zadał pytanie, a ten on nie miał. Zatkało go po polsku, tak to powiemy, nie? Faceta zatkało. On był pewny, że już starczyło, że przyszedł. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Wielu z was mi powie, czy w Twoim imieniu nie wyganialiśmy demonów? Czy w Twoim imieniu nie robiliśmy wielu fajnych religijnych rzeczy? Czy w Twoim imieniu nie łaziliśmy do kościoła co niedzielę? Czy w Twoim imieniu myśmy fajnych rzeczy nie robili? Tyle świąt, nabożeństw, świątków, piątków. Mieliśmy najlepszy kościół. Wszyscy inni to właściwie byli odstępcy przy nas. On powie, ja was nawet nie znam. A przepraszam, czy u was w kościele podano kiedyś komuś, kto chce pić szklankę wody? Czy samotnej kobiecie, która się tuła po świecie, ktoś dał rękę? Czy pijanemu sąsiadowi ktoś powiedział, panie Kaziu albo panie Jasiu, jest ktoś, kto pana kocha? Innymi słowami, Jezus mówi, wtedy, kiedy widzieliście tych dziwnych ludzi, którymi gardziliście, widzieliście mnie, gdzie ja czekałem, aż mnie wesprzecie. Nie mamy nic wspólnego ze sobą. To, co wy nazywacie Kościół i to, co Jezus nazywa Kościół, tak mówi do tamtych ludzi. Ja nie chciałbym, żeby tak myślał o nas. Jezus pokazuje nam, że szata jest czymś indywidualnym. Każdy z nas musi być w nią przyodziany. A może po drugie, bo powiedziałem to pierwsze, czym myślę, że on jest, był jednym z tych pierwszych zaproszonych, wiecie, tych, co zlekceważyli. I pomyśleli, a ja jednak pójdę na tą ucztę. I poszedł, ale pokazać, że on jest bardzo niezależny. On naprawdę wielką łaskę w ogóle Panu Bogu zrobił, że przyszedł. Ten werset to przestroga dla tych, co chcą wejść do Królestwa Bożego po swojemu. Czasami różne denominacje, zgromadzenia wymyślają warunki zbawienia. Jeśli nie jesteś z nas, wiecie, dla mnie pierwszym symbolem na pewno fałszywej Ewangelii, czy pierwszym znakiem jest to, kiedy jakiś kościół mówi tylko my, a wszyscy inni nie. Już wiem, że nic nie straciłem, że z nimi nie ma nic wspólnego. Ja wiem jedno, nigdy nie mogę tak powiedzieć o naszym Kościele. Zgadzacie się ze mną? Amen, tak. Wiem, że nigdy tak nie powiem. Wiesz, jak ty nie jesteś od nas, to chłopie, masz marne szanse. To by znaczyło, że my dajemy szansę. Co by Boże wydać? I wymyślają ludzie warunki zbawienia. Ale dobra, wracamy do tematu. Jak się mamy w takim razie ubrać? Jeżeli to jest źle i ten facet wyleciał z tego wesela, został wyrzucony, to moje pytanie w głowie zaświeciło, że chciałbym dzisiaj, kończąc to nauczanie, jak zwykle przydługie, zapytać na koniec was, jak my się mamy ubrać? Jak się w takim razie mamy ubierać? I kończąc powiem w ten sposób, wiem, że zanim się ubierzemy, musimy się najpierw rozebrać. Nigdy nie widziałem nikogo z was ani na świecie, żeby przyszedł na przykład powiedzmy z pola, robił przy krowach, przy ziemniakach, ściął drzewo, narobił się i przyszedł w tym ubraniu i na te spodnie robocze przez gumioki jeszcze na nogach ubierał garnitur. Widzieliście kogoś takiego? Wyobraźcie, że ma robocze spodnie, jeszcze takie z gumy buty i przez to te buty jeszcze przepycha przez garnitur. Nikt tak nie chodzi. Bo najpierw się trzeba rozebrać, żeby się ubrać. A więc najpierw rozbierzmy sprawę. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. To jest to, czego się mamy pozbyć. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Wraz z jego postępowaniem. I dlatego mamy problem, bo niektórzy nie chcą tego ściągnąć z siebie, bo to jest ich jedyna duma, jaką mają. Ale kiedy już to zrobimy i uwierzymy, co to mówi Biblia i postanowimy, że my nie będziemy tymi kłótliwymi ludźmi, którzy potrafią tylko stawać na swoim. Kiedy to z siebie zewleczemy, wtedy Biblia nam mówi, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Obleczcie się w co? Zewleczcie starego człowieka, obleczcie się w Jezusa i macie właściwe ubranie na ucztę. Przeto przyobleczcie się, Kolosan mówi, jako wybrani Boży. Ludzie, odnalazłem miejsce, gdzie pisze, jak należy być ubranym w kościele. Nareszcie nikt mi nie powie, że nie jestem właściwie ubrany do kościoła. Bo tu pisze, jak się ubrać. Są kościoły, które wierzą, że jak kobieta wygląda, jak żona jaskiniowca, to jest bardziej święta niż ta, co ma krótkie włosy. Są kościoły, które wierzą, że jak kobieta ubierze spodnie, to popełnia grzech. Ale jest tak dlatego, że nie znają historii, a głupota boli. Spodnie są ubraniem damskim, nie męskim. Historycznie. Mężczyźni spodnie przejęli dość późno. Spodnie są ubraniem kobiecym. Mężczyźni nosili szaty. Kiedy legiony rzymskie szły i zobaczylibyście na przykład 50 tysięcy rzymskich legionistów, coś wam powiem, żaden nie miał spodni. Wszyscy mieli tuniki, sukienki, suknie, szaty. Spodnie to jest damskie ubranie. To my chłopy od dziewczyn wzięliśmy, a nie one od nas. Ale ktoś nie zna historii. Niektórych gorszy wszystko. Ale tu pisze, jak się ubrać, a więc poszukajmy, jak się ubrać do kościoła. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie. O, to ci ubranie. W dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Coś wam powiem, jeżeli to jest ubranie, to ja wiele razy przed moją żoną i dziećmi chodziłem goły. Bo wiele razy byłem powodem kłótni z moją żoną, bo nie miałem dla niej cierpliwości. I teraz widzę, że chodziłem goły po chałupie. Chociaż ubrany. Teraz tu pisze, jak się ubrać. Popatrzcie na to ubranie, bo czas, żeby nasz Kościół zaczął się dobrze ubierać. Chcecie? Ty, bądźmy najlepiej ubranym Kościołem, jaki znacie. A więc jeszcze raz. Przeto przyobleczcie się jako wybrani. Kolosan 3:12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie. Czy serdeczne współczucie to jest wtedy, kiedy jakiemuś bratu samochód się otrze o barierkę na śniegu, my dobrze mu tak i tak miał lepszy niż mój. Chyba nie. Czy w dobroć, pokorę, łagodność. Wiecie, dla mnie łagodność, kiedy Bóg mnie uczy łagodności, to jest tak, jakbyście chcieli nosorożca łagodności uczyć. Ale Bóg może nauczyć i nauczył mnie. Robię postępy. Cierpliwość to też rzecz, którą się musiałem uczyć, a wy? Czy cierpliwość to na pewno nie była moja cecha. Ale uczę się. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Proszę bardzo, mamy przepis na ubiór. Los tamtego człowieka, którego spotkał król, był straszny. Król rozkazał sługom, zwiążcie mu nogi, ręce, wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, mało wybranych. I wyleciał. Słudzy to aniołowie. I widzimy ich w innych miejscach, jak zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa. Zbiorą tych niewłaściwie ubranych. A Kolosan 3:12 mówił, no jaki ma być twój ubiór i mój ubiór. Cierpliwość, łagodność, współczucie, dobroć. Wiele zgromadzeń prędzej cię osądzą za marynarkę niż za to, co naprawdę czynisz w kościele. Wróćmy do tego, co jest prawdą. Przestańmy myśleć o tym, co nie ma znaczenia i zostaje wyrzucony w ciemność. Ciemność jest poza blaskiem wspaniałego wesela. A celem dla nas, tutaj skończę, bo ja mam jeszcze trochę, ale myślę, że to, co najważniejsze powiedziałem. Celem dla nas jest znaleźć się na tym weselu. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję, że przetrwaliście mój przydługi wykład, ale coś mam dla was w nagrodę. Poprosiłbym chór do przodu. Posłuchajcie tej pieśni, ale w taki sposób, jakbyście przed chwilą słyszeli mój wykład. W taki sposób, jakbyście w tym wykładzie zauważyli, czego Bóg naprawdę chce. To jest pieśń o naszym nowym domu.